Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam także słuchaczy Radia Gdańsk. Panie doktorze, pożegnaliśmy się z pandemią, ze stanem epidemii. Teraz nazywa się to stan zagrożenia epidemicznego. Czy to oznacza, że koronawirus był długotrwającym w naszym kraju i na całym świecie problemem, ale już go nie ma?
Jest nadal, natomiast nie mamy takiego zagrożenia w tej chwili. Dzięki osobom, które zaszczepiły się m.in. w województwie pomorskim, to jest 1 450 000 osób, to jest ponad 64,5%. I to jest informacja bardzo dobra, taka, na którą wszyscy bardzo długo czekaliśmy. Zniesienie tych obostrzeń w tej chwili, oprócz oczywiście maseczek, które nadal obowiązują w ośrodkach służby zdrowia, a także w aptekach. Natomiast jest to możliwość nagle takiego, bym powiedział, legislacyjnego podjęcia decyzji, które byłyby niezbędne w wypadku powrotu takiego zagrożenia. Ale liczę, że takiej sytuacji nie będzie. Może jesienią niewielki wzrost.
Czy w takim razie my w ogóle odejdziemy od tego nawet stanu zagrożenia epidemicznego jeszcze w tym roku?
To znaczy, jeśli chodzi o samą epidemię, samą pandemię, to może tylko, że tak powiem, Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, może ogłosić koniec. Natomiast wiemy, że w wielu krajach jeszcze są duże ogniska, w Chinach na przykład.
Korea.
Tak, w Korei. Dlatego myślę, że to jeszcze może potrwać z rok, i z dwa lata, zanim na świecie zostanie ogłoszony koniec takiej trudnej sytuacji dla nas wszystkich. Natomiast tutaj ta sytuacja w Polsce wydaje mi się, że jest sytuacją stabilną. Będziemy mieli do czynienia tak jak z grypą sezonową, niewielki wzrost. Głównie będzie dotykał osób, które się nie zaszczepiły, które mają obniżoną odporność.
A co ze szczepieniami? Czy w takim razie osoby, które nie zaszczepiły się, będą mogły, na przykład w momencie zagrożenia, poczują się, że no, może jednak warto się zaszczepić. Czy te szczepionki nadal będą dostępne, nadal będą bezpłatne?
Tak, szczepionki będą dostępne, będą nadal bezpłatne. Tutaj w tej chwili Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, aby kierować osoby powyżej 80 roku życia na szczepienia tutaj przed sezonem jesiennym, dlatego że wskutek naturalnych, fizjologicznych zmian po 50 roku życia każda dziesiątka upływających lat obniża naszą naturalną odporność. Amerykanie nawet wskazują, że warto szczepić osoby po 50 roku życia z tego względu. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądne, abyśmy swoich dziadków, babcie czy osoby starsze, które mamy w rodzinie, zachęcali do szczepienia właśnie mniej więcej sierpień, wrzesień, aby w tym okresie jesienno-zimowym te osoby były przygotowane, miały podwyższoną odporność i nie stwarzały dla siebie zagrożenia.
Panie doktorze, poproszę o pokuszenie się na takie podsumowanie. No, dwa lata pandemii, raz lepiej, raz gorzej. Te początki były dość ciężkie. Jak nasza służba zdrowia, system zdrowia poradził sobie z czymś takim niespodziewanym, niespotykanym od dziesiątek lat?
Tak, tutaj pierwsze słowo, jakie chciałbym powiedzieć, to przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję zarówno lekarzom, pielęgniarkom, ale całemu personelowi wszystkich szpitali na terenie województwa pomorskiego i placówek podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, dlatego że służba zdrowia w związku z dużym brakiem zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek poradziła sobie doskonale z tą bardzo trudną sytuacją, podkreślam. Z drugiej strony też naszym mieszkańcom województwa pomorskiego należy się ogromne wyrazy wdzięczności, że zdecydowali się na szczepienia. To jest 1 450 000. Przypomnę, że to dotyczy osób powyżej 5 roku życia, a osób do 5 roku życia, dziewczynek i chłopców, mamy ponad 100 000, czyli jest to ogromna populacja, która się zaszczepiła i uchroniła nas wszystkich przed tą klęską pandemii, która mogła dotknąć wiele osób i moglibyśmy tu mieć znacząco gorsze wyniki. A z drugiej strony powiem tak, dzięki tym 2 latom pandemii służba zdrowia też otrzymała od rządu ogromne zasoby finansowe, które umożliwiły jej poprawę wyposażenia. To są ogromne ilości sprzętu i to sprzętu wysokiej klasy, takie jak tomografy komputerowe, takie jak rentgeny przenośne, jak wiele urządzeń, respiratorów niezwykle nowoczesnych, także i łóżka takie najnowocześniejsze, jakie w tej chwili tutaj mogliśmy otrzymać. Z drugiej strony też kardiomonitory, to wyposażenie w tej chwili umożliwia podwyższenie standardu leczenia wszystkich chorych, którzy przebywają w szpitalach.
Nie tych z koronawirusem oczywiście.
Nie tych z koronawirusem, tylko osób, którzy czekali w kolejkach ze względu na tą pandemię.
Sprzętu jest dużo, ludzi jest mało, panie doktorze.
Tak jest. No tutaj tak, jak wskazują dane statystyczne w Unii Europejskiej, porównując wszystkie kraje, ilość lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców, Polska jest na ostatnim miejscu. Mamy niedobór lekarzy i pielęgniarek. Tutaj oczywiście podejmowane są w tej chwili działania zachęcające ze strony Ministerstwa Zdrowia. Tutaj nawet pan Marcin Gruchała, rektor, na spotkaniu rektorów zaproponował ograniczenie stażu lekarskiego, aby od razu rozpoczynać specjalizację, aby przyspieszyć zwiększenie ilości lekarzy w naszym kraju. To oczywiście jest bardzo dobra decyzja. To umożliwi w ciągu jednego roku przyjęcie około 3,5 tysiąca lekarzy w skali całego kraju. Także myślę, że wiele tych działań spowoduje, że w niedługim czasie naprawdę dorównamy do krajów europejskich.
To jeszcze pociągnijmy ten temat, panie doktorze. Czy to znaczy, że nie ma chętnych na studia? Wiadomo, są one trudne, są one długie, ale dają też doskonałą perspektywę zawodową. To nie ma chętnych, czy ci chętni, którzy już skończyli studia, opuszczają nasz kraj?
Tak, panie redaktorze, chętnych nie brakuje. Bardzo trudno dostać się na studia medyczne, trzeba osiągnąć naprawdę bardzo dobre wyniki. I tutaj w związku z tym bardzo dużym zainteresowaniem ludzie kończący studia medyczne, podkreślę, są to bardzo trudne studia. To są ludzie, którzy kończą, średnio mają około 30 lat, uczą się prawie 15-16 lat, aby uzyskać specjalizację i być samodzielnym pracownikiem. I wówczas oczywiście ta młoda osoba, która tak ciężko pracowała, chce rozpocząć własne, prywatne życie i oczekuje gratyfikacji finansowych. I często te osoby wyjeżdżały poza kraj. W tej chwili u nas sytuacja finansowa lekarzy znacząco się poprawiła. I w tej chwili lekarze wybierają specjalności, które są atrakcyjne, bym powiedział, pod względem nie tylko ich zainteresowań indywidualnych, ale też finansowym, aby dawały im tą gratyfikację. Ta osoba, która kończy studia w wieku 30 lat do 50 roku życia, kiedy jeszcze ma dużą aktywność, taką bym powiedział psychofizyczną, chce wykorzystać ten czas, aby poprawić swój status materialny. Dlatego też wybierają specjalizacje dla nich atrakcyjne, a specjalizacje, które są nam potrzebne, takie jak na przykład interna, chirurgia ogólna, psychiatria dziecięca czy psychiatria w ogóle, dorosłych, no są przez tych lekarzy omijane.
Czy jest sposób, by zachęcić, no mówimy tutaj w pewnym sensie o gratyfikacjach materialnych czy też finansowych, do tego, by wybrać specjalizację, która może nie jest najlepiej płatna, ale jest najbardziej potrzebna na rynku u nas w kraju?
Znaczy, no najlepszym rozwiązaniem byłaby gratyfikacja finansowa, czyli można powiedzieć tak, że jeżeli studenci, którzy by otrzymali propozycję uzyskania specjalizacji, którzy zdecydowaliby się na specjalizację na przykład z chorób zakaźnych, to też nam brakuje w tej chwili, brak w ogóle zainteresowania jest chorobami zakaźnymi, biorąc pod uwagę pandemię, no to rzeczywiście jest zdumiewające, ale jest to sytuacja, w której lekarz chorób zakaźnych musiałby pracować tylko w szpitalu, nie może prywatnego gabinetu mieć, bo do tego konieczne jest całe oprzyrządowanie, żeby oceniać te choroby, to taka osoba powinna otrzymać dużą gratyfikację już na studiach, czyli takie duże środki finansowe z gwarancją, że będą one, że tak powiem, darowane temu lekarzowi w całości, anulowane, jeżeli przepracuje na przykład 10 lat w danej jednostce służby zdrowia. To powinno dotyczyć też psychiatrii dziecięcej, chirurgii ogólnej czy interny. Także jeżeli ci studenci otrzymaliby taką propozycję, myślę, że wiele osób by się zdecydowało.
Pomysły są w takim razie, a jak z ich realizacją?
Znaczy, no z realizacją jest w ten sposób, że niektóre z tych gratyfikacji są nieatrakcyjne dla tych lekarzy, dlatego że biorąc pod uwagę, no wszyscy mieszkańcy, myślę, że przynajmniej raz korzystali z prywatnych gabinetów, wiedzą jakie są stawki i często lekarz, który pracuje w prywatnym gabinecie, w ciągu, można powiedzieć, kilku dni zarabia więcej niż ktoś, kto pracuje na etacie w szpitalu. Także no to jest sytuacja, że tak powiem, pewnej nierównowagi, dlatego tutaj w moim przekonaniu w tej chwili ta sytuacja, która tutaj będzie na przykład w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, czyli w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, kiedy mieliśmy tutaj do czynienia, oprócz studiów stacjonarnych, tych, na które dostawali się ludzie na nieodpłatne studia z wysokim wynikiem, mieliśmy też studia English Division. I w tej chwili rektor podjął decyzję, że zostanie ograniczona ta liczba dla obcojęzycznych studentów.
Natomiast którzy w pełni płacą za studia.
Tak, i teraz studenci, którzy się dostaną na te studia, jeżeli zagwarantują, że będą pracowali tutaj u nas około 5-10 lat, oczywiście będą mieli darowane te środki finansowe, które musieliby wyłożyć. Także no to są, bym powiedział, już pierwsze takie decyzje, które idą w tym kierunku, o którym rozmawiamy.
Mówimy o braku lekarzy, braku także pielęgniarek. Czy tą lukę mogą zapełnić pracownicy uchodźcy z Ukrainy? Czy te ruchy są już wykonywane pod tytułem nauka języka, który jest niezbędny do tego, żeby prowadzić dobrze polskiego pacjenta? Czy nostryfikacje dyplomów, czy to wszystko już jest w jakiś sposób uwarunkowane przepisami?
Tak. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję i już są przepisy, które umożliwiają bardzo szybkie zatrudnienie lekarzy. Oczywiście warunkiem zatrudnienia lekarza i pielęgniarki jest przede wszystkim znajomość języka. No trudno wyobrazić sobie, że ktoś, kto nie może się porozumieć, może, że tak powiem, zająć się daną osobą, która przychodzi i prosi o udzielenie pomocy. Natomiast w województwie pomorskim mamy już 150 lekarzy z Ukrainy, którzy pracują i bardzo nam pomagają. Też podkreślę, że jest to bardzo ważne w tej sytuacji akurat lat, która, tej tragicznej sytuacji, która dotknęła Ukrainę, dlatego że wiele osób, które tutaj przychodzi się leczyć i słyszy głos lekarza czy pielęgniarki, która mówi po ukraińsku, no czuje się jak w domu, czuje się tak, że tak powiem, bardziej bezpiecznie, bo to jest znajomy język, osoba, z którą, że tak powiem, ma bliższy kontakt. Także te osoby nam bardzo pomagają, a zainteresowanie pracą w Polsce i tu w województwie pomorskim lekarzy i pielęgniarek jest bardzo duże. I te procedury są niezwykle uproszczone. Tutaj podstawowym barierą jest przede wszystkim szybka nauka języka, ale ministerstwo otworzyło ścieżki i są miejsca, w których ci lekarze mogą szybko uzyskać, że tak powiem, no, naukę języka polskiego.
To porozmawiajmy teraz o tym, o czym już pan doktor wspominał, jakich lekarzy nam brakuje, między innymi psychiatrów i dorosłych, i dziecięcych. Szpital specjalistyczny dla dzieci i młodzieży w Gdańsku tydzień temu ponad przestał przyjmować nowych pacjentów. Dlaczego tak się dzieje i co z tym można zrobić? No to znaczy, że ci młodzi ludzie, bo mówimy o dzieciach i młodzieży, pozostają bez opieki ambulatoryjnej, jeśli są, mają problemy psychiczne?
No to jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja. To są, można powiedzieć, zaszłości kilkudziesięcioletnie. To jest sytuacja w tej chwili szpitala specjalistycznego na Srebrzysku, psychiatrycznego, niezwykle trudna, dlatego że tam na dwudziestokilkułóżkowym oddziale psychiatrii dziecięcej przebywało do niedawna prawie 60 pacjentów. W związku z odpowiedzialnością, jaka ciąży na zarówno dyrekcji szpitala, ale także lekarzach i pielęgniarkach, którzy chcą udzielić tym osobom pomocy, zadbać o nich, o ich bezpieczeństwo, no w związku z tym informowali o tej trudnej sytuacji i z tego też powodu zamknęli oddział. Natomiast zwrócę uwagę, że procedura postępowania w całym świecie jest następująca, jest taka trójstopniowa. Najistotniejszym elementem w opiece psychiatrycznej jest przede wszystkim pomoc ambulatoryjna, czyli osoba, która ma określone rozpoznanie, określone dolegliwości, podlega takiej opiece, otrzymuje leki oczywiście od lekarza i przyjmuje je w domu. Natomiast pielęgniarka psychiatryczna odwiedza takiego pacjenta często w domu, sprawdza, czy przyjmuje leki, jak są jakiekolwiek problemy, informuje lekarza i wówczas ta osoba normalnie funkcjonuje w społeczeństwie, nie wymaga opieki psychiatrycznej. Natomiast u nas dzieje się najczęściej tak, że osoba, która trafia do szpitala, jest osobą zaniedbaną psychiatrycznie, nie przyjmującą wcześniej leków, która nie, że tak powiem, realizowała zaleceń wcześniejszych, jest w ciężkim stanie. Lekarze robią, co mogą, pomagają tej osobie, ona wychodzi ze szpitala, następnie pozostaje bez kontroli najczęściej i wraca z powrotem do tego szpitala, znowu w ciężkim stanie. To niezwykle obciąża szpital specjalistyczny tutaj u nas na Srebrzysku, obciąża cały system, natomiast w tej chwili Ministerstwo Zdrowia już wdrożyło system trójstopniowej opieki, czyli tej opieki właśnie ambulatoryjnej, opieki dziennej, gdzie w ciągu kilkunastu godzin ta osoba uzyska pomoc, może wrócić do domu. Ostatnim rozwiązaniem, które wymaga, że tak powiem, no weryfikacji i leczenia szpitalnego, no to są osoby, które wymagają, że tak powiem, innego ustawienia, innych leków, przygotowania. I ten system jest wdrożony, natomiast w związku z brakiem lekarzy, brakiem pielęgniarek psychiatrycznych, no nie można tego systemu gwałtownie rozwijać, bo po prostu nie ma kadr, aby w każdym z tych miejsc znalazła się odpowiednia ilość pielęgniarek, prawda, bo to powinno być w każdym powiecie, nawet po kilka takich punktów, żeby ta dostępność była znacznie łatwiejsza. Natomiast jedną informację, którą chciałbym przekazać, że na terenie województwa pomorskiego mamy prawie 100 poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dlatego też zachęcałbym rodziców, którzy mają problemy z własnymi dziećmi, aby korzystali naprawdę z tych poradni. To są osoby niezwykle dobrze przygotowane, udzielą fachowej porady i odpowiednio wcześniej podjęte decyzje, że tak powiem, no nie będą potem konieczne, nie będą konieczne wizyty w szpitalu.
Panie dyrektorze, niestety kolejki do poradni psychologiczno-pedagogicznych też są.
No niestety tutaj powiem tak, no brakuje przede wszystkim osób takich jak właśnie psycholodzy kliniczni. W tej chwili też nowe kierunki to zostały otwarte na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. No powiem tak, jest to sytuacja trudna, podkreślam, zaległości kilkudziesięcioletnie. To nie jest sytuacja, która rok, czy dwa, czy trzy lata temu wystąpiła. Natomiast one w tej chwili, że tak powiem, się intensyfikują, dlatego że pandemia spowodowała ogromne zapotrzebowanie. Mamy informacje tutaj, Komenda Wojewódzka Policji podawała informacje tak bardzo dobrze przygotowane, informujące niestety o tym, że wzrost jest liczby samobójstw u dzieci, zwłaszcza u dzieci, to nas wszystkich szokowało, u dzieci poniżej 7 roku życia. No to są dramatyczne sytuacje, czyli widać, że te potrzeby dotyczące psychiatrii, opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi są bardzo potrzebne i wiem, że tutaj 25 maja będzie bardzo duża konferencja z udziałem marszałka, wojewody pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, aby wspólnie z kuratorem oświaty podjąć działania, które będą chroniły nasze dzieci i młodzież, uświadamiały konieczność zainteresowania się ich problemami i rozpoznawania wcześniejszych objawów.
Czyli jesteśmy w trudnej sytuacji, ale działamy, tak?
Działamy,
tak można
tak,
to powiedzieć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.